Gościem Radia Zachód jest prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa i pana redaktora.
Czy Zielona Góra zmienia się z Zielonej Góry w Betonową Górę? To pytanie kieruję. Takie pytanie i takie stwierdzenie artykułują mieszkańcy, społecznicy, którzy protestują przeciwko różnego rodzaju inwestycjom na terenie miasta.
Mamy w Polsce taką tendencję do tego, że część osób nie chciałaby żadnych zmian. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby Zielona Góra się zmieniała, rozwijała, żeby powstawały nowe zakłady produkcyjne, żeby powstawały nowe szkoły, bo takie musimy tworzyć i tworzymy, żeby powstawały takie obiekty jak CRS, więc cóż...
A przy CRS-ie sklep meblowy, panie prezydencie?
Aby to mogło wszystko, aby powstawały sklepy meblowe. Ja życzyłbym sobie i panu redaktorowi, i pewnie wszystkim, żeby w Zielonej Górze powstała IKEA, bo tak naprawdę jest to fajny sklep, którego nam brakuje.
Mieszkańców musiało być więcej chyba.
Ja myślę, że panem redaktorem mógł założyć, że nie do końca. Musi być większa i wierzę w to, że kiedyś wywalczymy również to, żeby w naszym mieście powstała IKEA, bo uważam, że
takie sklepy... Bez lokowania produktu.
Bez lokowania produktów, żeby powstał sklep, do którego wszyscy lubimy jeździć, który ma swoją specyfikę, więc chciałbym, żeby te rozwiązania powstały. Chciałbym, żeby powstał nowy szpital w Zielonej Górze. Że jestem zdeterminowany do tego, że powstała obwodnica południowa, bo nie wiem, czy pan jechał ostatnio trasą północną. Ona codziennie w granicach 16, czy tam 14 do 18 potrafi się już korkować to coraz
zgoda,
bardziej.
Ale czy to wszystko dzieje się z poszanowaniem przyrody w pana ocenie?
Coraz bardziej się korkuje, a my mamy natężenia ruchu i plany tego natężenia, które ma cały czas jeszcze rosnąć, więc nas to w pewnym sensie dopinguje do tego, żeby walczyć o obwodnicę południową. Chcemy budować ścieżki rowerowe, chcemy otworzyć wypożyczalnię rowerów, bo mieszkańcy wczoraj, pewnie sam pan redaktor zauważył, tylko cieplej, wyszli na ulicę, zaczęli jeździć na rowerach, zaczęli biegać.
Ale powtórzę pytanie,
a nie mają kiedy, więc robimy to wszystko z poszanowaniem przyrody, ale robimy to również wszystko z logiką i sensem. Chcemy wybudować parki nowe, bo tak jak pewnie pan redaktor zauważył, brakuje nam dobrze zorganizowanych miejsc zielonych, w których będą fajne ławeczki, w których będą leżaki.
A mieszkańcy na przykład z Doliny Gęśnika mówią, że nie wycinajcie drzew, zostawcie ten park naturalny, nie sterylizujcie
mieszkańcy,
go tak.
Mieszkańcy Gęśnika i wkoło, którzy tam żyją, mieli okazję wypowiedzieć się w trakcie konsultacji. To były tysiące osób, które się wypowiadały w trakcie tego spotkania i one wszystkie generalnie powiedziały, że tak chcemy, żeby wreszcie powstała tam ścieżka jakakolwiek, żeby można było przejść. Jak pan pójdzie, zobaczy za chwilę, co tam się dzieje na Orliku, przy którym jest plac zabaw. Po prostu jest Armagedon, bo tam się dostać nie ma i nie będę mówił, że się kłócą o to, kiedy można z niego skorzystać, bo do tej sytuacji tam doszło. Ja mieszkałem kiedyś bardzo długo na tym osiedlu i tam nie ma żadnego zorganizowanego miejsca, gdzie można pójść z dzieckiem, gdzie można pochodzić, odpocząć.
To
I
co
Gęśnik,
powie pan osobom, Gęśnik, które protestują w
i Gęśnik,
razie.
Żeby zaufały nam, że to, co robimy, robimy z poszanowaniem, z wszelkiego rodzaju dokumentacją techniczną, naukową, bo to nie my sobie to wymyślamy, jak ma to wyglądać, ale naukowcy również nam w tym pomagają.
Zielona Góra pozostanie zielona?
Oczywiście, panie redaktorze, byliśmy, będziemy najbardziej zielonym miastem w Polsce. Problem Zielonej Góry bierze się również z tego, że 57% powierzchni to są lasy. Jakakolwiek ingerencja.
No po przyłączeniu gminy tych lasów jest jeszcze więcej.
A wie pan, ile było przed połączeniem w Zielonej Górze Starej? No panie redaktorze, 51. Więc to nie jest tak, że nam zdecydowanie wzrosło tylko i wyłącznie dlatego, że przyłączyliśmy. A nie wiem, czy pan zwrócił uwagę też, że dużo z tych rzeczy, o których my mówimy, i zwłaszcza te dotyczące gdzieś tych wycinek, odbywa się na terenie właśnie przyłączonym. Nie. W tym starym jądrze tak zwanym, tylko na terenie nowego. Więc jakby od tej strony, panie redaktorze, no, sam pan dobrze o tym wie, że wielokrotnie mieszkańcy Ochli apelowali do nas, żebyśmy wreszcie przygotowali jakiś chodnik czy ścieżkę, żeby między Starą Zieloną Górą a Ochlą była możliwość przejścia. Tam były rampy, było oświetlenie.
No i pojawiło się pytanie, czy można wykorzystać dukty leśne, ścieżki leśne, żeby poprowadzić tamtą ścieżkę, a nie wycinać tego szerokiego pasa przy drodze.
Niech mi pan wierzy, w każdym miejscu to nie jest szeroki pas. Ja jestem, byłem, zobaczyłem i widziałem ten do zawady również, to nie są wcale szerokie pasy. Widziałem również, jak budowaliśmy ścieżkę przy trasie północnej. Te same osoby krzyczały na mnie, że wycinamy drzewa, etc., etc. A na tej ścieżce przy trasie północnej tam się korki robią już również wśród rowerzystów, bo tylu z niej korzysta. Musieliśmy to zrobić. Nie ma innego wyjścia. Jak pan myśli, czy da się wytyczyć jakąkolwiek drogę do Zielonej Góry nie przez las? Nie da się. Czy można żyć nie budując nowych dróg? Oczywiście, że można, tylko staniemy w jednym dużym korku. Czy można nie myśleć o rozwoju strefy gospodarczej? Można, tylko jeszcze kilka lat temu wszyscy narzekaliśmy, że miliony Polaków wyjechały za granicę. Jeżeli nie stworzymy im warunków, żeby tu zostali, to wyjadą. I to byłby grzech zaniechania, więc ja uważam, że musimy to robić i robimy to. Panie redaktorze, cała ta ingerencja, którą my w tej chwili robimy, która jest w planach i jeszcze pewnie części z nich nawet nie zrobimy, bo to jeszcze są odległe plany, nie stanowi 1%. 57 jest 1%.
Ale często 1%. Widoczny.
Zgadza się, bardzo widoczny, ja tego nie uciekam. Chociaż pamiętam jedną taką sytuację, gdzie również ci protestujący wymusili na nas zmianę przebiegu drogi. Wymusili, ja po prostu uległem, zmieniliśmy przebieg drogi. Kosztowało to 400 tysięcy złotych, ponieważ były drzewa, które oni uważali, że są wspaniałe, etc., etc. Skończyło się tym, że przyszedł silniejszy wiatr i te wszystkie drzewa położył. Cztery drzewa, które tam były, 400 tysięcy, poszło się, że tak powiem, grzecznie mówiąc, z dymem. Więc pytanie brzmi czasami, czy nam w Zielonej Górze brakuje drzew? Panie redaktorze, z każdego punktu, z każdego osiedla, my jesteśmy w lesie. Z centrum miasta w przeciągu 10 minut jesteśmy w lesie i tym lasem możemy chodzić, biegać. Ja wiem dokładnie, że ani S3, ani obwodnica nie przeszkodzi w tym, żebyśmy mogli z tego
mówił
korzystać.
Mówił pan o tym, że mógłby powstać nowy szpital. Wskazywana jest właśnie lokalizacja przy trasie północnej. Ale zanim o nowym szpitalu, bo pewnie dyskusja jeszcze czeka nas w najbliższych latach, bo to projekt dość odległy, pytanie o ten szpital, który mamy aktualnie, bo ostatnio pojawił się taki zarzut do Zielonej Góry, że za mało wspiera szpital uniwersytecki, że środki, które są przekazywane z budżetu miasta, nie rekompensują wydatków tych,
które
prezes szpitala, pan Marek Ciałuszyński, mówi o tym, że na przykład z podatku gruntowego czy z tytułu wywozu odpadów płacą więcej niż rocznie otrzymują dotacje.
Czyli jak produkują śmieci i komuś każą, tylko wie pan, no, to nie jest tak na tym świecie, że jeżeli produkujesz śmieci, to musisz za nie zapłacić. No więc jeżeli wszystko ma być za darmo, a w Polsce nie ma nic za darmo, za wszystko trzeba zapłacić.
Panie prezydencie, miliardowy budżet Zielonej Góry i najważniejsza jednostka ochrony zdrowia w mieście
jest wspierana przez miasto.
No właśnie, w jakiej wysokości?
Panie redaktorze, teraz ja zadam pytanie. Kto powinien utrzymywać szpitale? Narodowy Fundusz Zdrowia czy miasto? Jeżeli zlikwidujemy Narodowy Fundusz Zdrowia, ja przejmę to zadanie, ale jest Narodowy Fundusz Zdrowia i rząd odpowiada za finansowanie służby zdrowia. Rząd odpowiada za finansowanie oświaty, a to są te zadania, do których my dość często dopłacamy. Przez to nie mamy pieniędzy na drogi, na remonty, na budowę nowych mieszkań, które są naszym zadaniem, bo dopłacamy tam, gdzie
powiedzmy.
Panie redaktorze, niech pan
mi
pokaże też. Zgadza się, ale ja powiedziałem, że nie jest dużym pracodawcą. Ale panie redaktorze, my corocznie wspieramy szpital, corocznie wspieramy teatr, corocznie wspieramy wiele innych instytucji, które są. Wspieramy lotnisko na przykład również. To są wszystko zadania, które są poza naszą jurysdykcją w pewnym sensie, które staramy się wspierać. I uważam, że też, panie redaktorze, jeżeli chodzi o szpital, to ja mam nadzieję, że pan prezes pójdzie moją drogą. Ja, jak zarządzałem placówką służby zdrowia, nikt mi nic nie dokładał, miasto nie dawało mi ani grosza, a miałem dodatni wynik finansowy. Wystarczy tylko i wyłącznie mądrze zarządzać, więc jestem przekonany, że pan prezes jako wybitna osoba, przynajmniej tak jest przedstawiana, w przeciągu roku doprowadzi do tego, że
powie,
panie prezydencie, ja nie chcę żadnych pieniędzy od nikogo, bo wiem, że można na tym wszystkim tak pokierować, żeby dobrze zarabiać.
Ale to jest substancja stara jednak, ten szpital.
Zgadza się, że jest starą substancją.
Cały czas trzeba do niego dokładać, remontować.
Ja, panie dyrektorze, zarządzałem polikliniką i niech pan wie, że tam jest jeden budynek, który był troszkę nowszy, a drugi, który jest również historyczny, więc również stara substancja, również wymagająca remontów, również mocno zaniedbana.
A gdyby miasto mogło wejść do spółki?
Ja jestem gotów przejąć szpital, jeżeli ktoś nie radzi sobie z tym, jak tym zarządzać. Myślę, że byśmy to, że tak powiem, zrobili tak, żeby funkcjonowało od początku do końca dobrze. Mam doświadczenie w tym zakresie i wiem, że można to zrobić.
Na koniec pytanie o porozumienia paradyskie, bo jutro mamy 20. rocznicę podpisanych porozumień paradyskich, na mocy też których one legły u podstawy powstania województwa lubuskiego. Jak pan ocenia w tej chwili z perspektywy czasu, czy nasze województwo jest dobrze zbilansowane, czy relacje Zielona Góra-Gorzów, Gorzów-Zielona Góra są właściwe? Tutaj często mówi się o instytucjach, które są w jednym czy bądź w drugim mieście. Jak pan to w tej chwili ocenia?
Uważam, że pewien status quo jest, które powstały, jeżeli chodzi o podział instytucji. Natomiast gdybyśmy nie byli województwem, to stracilibyśmy jeszcze więcej. Nie dość, że jesteśmy słabym województwem, jednym z gorzej wynagradzanych, jest straszną bolączką województwa lubuskiego i ludzi, którzy tutaj żyją, że u nas zarabia się niestety słabo relatywnie do tego, jak zarabia się w skali całego kraju. Brakuje nam flagowych okrętów takich gospodarczych, które mogłyby to województwo pociągnąć. Takich jak na przykład powstałaby kopalnia węgla czy kopalnia miedzi. Brakuje nam tego. My walczymy też o takich inwestorów, bo to podniosłoby nas w pewnym sensie troszkę z kolan jako województwo, bo naprawdę jesteśmy województwem z dużymi problemami. Jesteśmy województwem również, które jest bardzo mocno zalesione, co niesie swoje konsekwencje, bo jesteśmy najbardziej zalesionym województwem w Polsce. Jesteśmy też małym województwem, jeżeli chodzi o to. Natomiast z perspektywy czasu dobrze mieszkańcy, bo to mieszkańcy wymusili powstanie województwa. Dobrze, że ono powstało. Rywalizacja powinna być i funkcjonować między każdym. To cały czas się dzieje. Natomiast ona powinna być na zdrowych, rozsądnych zasadach. Ja chciałbym, żeby i Gorzów się rozwijał, i chciałbym, żeby Zielona Góra się rozwijała. Jeżeli te dwa miasta będą się rozwijały, to pozostałe mniejsze miasta, które są w województwie również będą miały się coraz lepiej. Natomiast ostatnie kiedyś badania, nie wiem czy pan widział, GUS-u pokazały, że niestety część miast w województwie lubuskim jest skazana, przynajmniej według tych badań, na pogarszanie się ich sytuacji, zwłaszcza demograficznej. Zielona Góra jest jednym z niewielu miast, nie tylko i wyłącznie w województwie, ale w Polsce, która jest pokazywana jako to, które będzie zyskiwało. Czyli te wszystkie działania, o których mówiliśmy, o których ja mówiłem, rozwój strefy gospodarczej, nowe inwestycje, które związane są również z wycinką lasu, spowodowały to, że zmieniliśmy swoją pozycję jako miasta.
Trzeba coś zmienić w tych przepisach i regulacjach między miastami?
Jeszcze kilka lat temu Zielona Góra była właśnie na liście miast, które tracą. Udało się to zmienić. Ja naprawdę jestem dumny z tego, jak Zielona Góra zmieniła się w ostatnich latach, bo kilkanaście lat temu, jak zaczynałem swoją misję jako prezydenta miasta, Zielona Góra była w całkiem innym miejscu niż jest w tej chwili. My patrzyliśmy z zazdrością na Krosno-Gubin, Gorzów, który miał basen i wydawało nam się, że Gorzów jest niedoścignionym wzorem. Po tych kilkunastu latach, kiedy jestem prezydentem miasta, jak zaczynałem, to Gorzów miał 20% wyższy budżet niż Zielona Góra. Po kilkunastu latach zmieniliśmy te proporcje, to my mamy wyższy budżet, to my moim zdaniem rozwijamy się w niektórych dziedzinach dość szybko i dynamicznie, to my mamy uniwersytet, to my mamy wydział medyczny, to my, wierzę w to, będziemy mieli nowy szpital, więc panie redaktorze, relacje są dobre, ale każdy... Tak, oczywiście, ale każdy musi walczyć o siebie i jestem dumny z tego, że Zielona Góra się rozwija.
Bardzo dziękuję. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo.